Trzeci sektor.
Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. Dziś z wyjątkowego miejsca w Supraślu. Ze mną ksiądz Jerzy Sęczek, dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Gdyby ksiądz miał powiedzieć mi w trzech zdaniach, co to za miejsce, to jakby ksiądz to określił?
Ja mam w 33, to jest miejsce, myślę, że bardzo dobre i takie, w którym dzieją się cuda Boże, bo tak na to patrzę. To jest Centrum Pomocy Caritas w Supraślu. Budynek otrzymaliśmy w 2014 roku od starostwa. Część też otrzymała gmina tego budynku. Budynek po byłej straży pożarnej państwowej, po szkole podoficerskiej. I zagospodarowaliśmy bardzo szybko, ponieważ już prowadziliśmy jedną z takich ważniejszych inicjatyw i takich starszych w naszej 30-letniej historii, a mianowicie Dom Matki Dziecka, który wcześniej funkcjonował w Wasilkowie, został od razu przeniesiony tutaj i są tutaj o wiele lepsze warunki. Ale też i chcemy dostosować nieco lepiej, aby każda mama miała swój pokój z łazienką. Na razie korzystają ze wspólnych łazienek i otaczamy opieką kobiety, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji z małymi dziećmi. Samotnie te dzieci wychowują, czy też przygotowują się do tego, żeby te dzieci przyszły na świat. I tutaj mają takie miejsce schronienia.
Słyszę właśnie tu zza drzwi na korytarzu taki lekki harmider. To jak zwykle dzieci, które są głośne bez względu na to, gdzie się znajdują. Ile osób w tej chwili macie pod opieką?
W tej chwili 4 mamy i 6 dzieci, ale miejsc mamy trochę więcej, więc jeszcze możemy przyjąć. Ten harmider wydaje się tak na początku, że jest uciążliwy, ale to świadczy o tym, że dom żyje i sprawia to nam radość. No, czasami smucimy się, kiedy dziecko albo choruje, albo też jest zmartwione, że czegoś tam nie otrzymuje, ale jest to radosne, kiedy słyszymy, bawią się, że jest im tutaj dobrze, że czują się bezpiecznie i o to chodzi, żeby i matki miały swoje schronienie i dzieci. Matki też mają taki czas tutaj swój określony do roku na to, aby uporządkować swoją sytuację prawną, bytową, też znaleźć pracę czy także jakąś stancję, żeby się usamodzielniły.
Gdybyśmy mogli podać kilka przykładów ogólnych osób, które trafiają tutaj, ich drogę, skąd się oni biorą, jak do was trafiają?
Każda osoba to jest oddzielna historia. Trafiają w ten sposób, że albo same dzwonią, albo ktoś ich tutaj skierował, czy jakiś ośrodek pomocy społecznej, ale często są w takiej sytuacji bardzo podbramkowej, że tutaj więcej może o tym powiedzieć siostra, kiedy dzwonią, kiedy mówią, że nie mają gdzie iść, że ktoś się wyrzucił z domu, czy jest taka sytuacja, że z małym dzieckiem w takim domu, gdzie są różne trudne relacje, nie da się żyć, czy warunki materialne na to nie pozwalają. Zwykle te osoby są w bardzo trudnej sytuacji materialnej, a tutaj myślę, mogą stanąć na nogi.
No to może rzeczywiście zapytajmy osobę, która pewnie o podopiecznych wie najwięcej. Siostra Chrystiana razem z nami. Proszę nam powiedzieć najpierw o sobie kilka słów.
To jestem zaskoczona pytaniem. Jestem siostrą nazaretanką. Należę do Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. W tym domu w Supraślu pracuję tutaj dopiero 1,5 roku, więc tak naprawdę to sama się tego domu jeszcze uczę. Wcześniej pracowałam w różnych naszych dziełach zgromadzenia w Polsce.
Ile sióstr nazaretanek jest tutaj, w tym domu?
Tutaj mamy malutką wspólnotę, 3 siostry.
Wróćmy do kwestii podopiecznych, bo pytam o to, kim są osoby, które do was trafiają, jak do was trafiają. No i przede wszystkim, czym to skutkuje potem?
No tak jak ksiądz powiedział, to są kobiety, które znajdują się w jakiejś kryzysowej sytuacji. Te kryzysowe sytuacje wynikają często z relacji, w które wchodzą kobiety, często z jakiejś nieodpowiedzialności ojców, dzieci. Znajdują się w sytuacji materialnej trudnej, no ale właśnie też relacyjnej trudnej. Najczęściej nie mają gdzie pójść, nie mają wsparcia ze strony rodziny, znajomych, zostają tak naprawdę same. No i zaczynają szukać. Nieraz im ktoś podpowie, że taki dom istnieje, nieraz po prostu włączają internet i szukają. Najczęściej są na jakiejś granicy. Po prostu nie wiedzą, co sobą zrobić. Nieraz mówią, mogłabym wyjść na ulicę i tam zostać, ale ktoś mi podpowiedział, więc próbują przyjść tutaj. Czym to skutkuje? Każdą historię trzeba było powiedzieć oddzielnie. Nie można tego zgeneralizować w żaden sposób. Dlatego, że jeżeli przychodzą tu kobiety, które rzeczywiście chcą pomocy i mają taką dużą determinację w sobie, wolę i pracy, ale też często zmiany swojego własnego życia i własnego postępowania, to naprawdę mogą tutaj tam pomoc otrzymać i mogą z tej pomocy skorzystać. I są takie, które potem stąd wyjeżdżają, przy różnym wsparciu społecznym odnajdują miejsce w środowisku, wynajmują mieszkanie, czy ktoś im jeszcze pomoże. No w każdym razie znajdują jakieś takie warunki godne, materialne i dalej normalnie żyją.
Czyli matka z dzieckiem, opuszczając mury waszego domu, jest osobą, która staje na nogi i wraca często do swojego środowiska, z którego przyszła, czy często też zdarzają się historie, że trafia gdzieś indziej?
No tak jak powiedziałam, każda historia jest inna. Część staje na nogi, a część nie potrafi sobie sama ze sobą poradzić, więc nie zawsze sobie też poradzi w społeczeństwie. Nieraz wraca w takie środowiska, które też nie są dobre po prostu, ani dla nich, ani dla dzieci. Natomiast my tutaj współpracujemy też i z MOPS-ami, z MOPR-ami, mamy różne wsparcia, no właśnie z różnych środowisk społecznych. No jeżeli ktoś chce z tej pomocy skorzystać, to może właśnie ktoś nam tutaj puka.
Ktoś do nas puka. Sprawdźmy wobec tego, kto do nas przyszedł. Zabawa chowanego. Dzień dobry. Dzień dobry.
Taki pan z mikrofonem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W co się bawisz?
Z dzieciakami.
A masz tu jakąś koleżankę?
Anitka.
A gdzie jest Anitka?
Z mamą.
A w co się najbardziej lubisz bawić?
Chowanego.
Pani, która pewnie jest mamą ze swoim dzieckiem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest pani podopieczną tego domu?
Tak.
Od dawna?
Od 20 grudnia.
I jak pani czuje się w tych murach?
Bardzo dobrze. Jest naprawdę tu bardzo miła atmosfera, bardzo fajne mamy, dzieci też.
Jak długo myśli pani, że będzie pani tutaj pod opieką i sióstr, i księdza, i tych wszystkich osób, które o was tutaj dbają?
Nie wiem, myślę, że tak z rok zostanę.
A co potem?
Coś trzeba wynająć pewnie.
Dziecko pani, tak?
Tak.
Jako na imię?
Franciszek.
Franciszek chyba nam za wiele nie powie, bo Franciszek jest przede wszystkim jeszcze bardzo mały, a poza tym ma bardzo smacznego lizaka w dłoni. Dziękuję pani bardzo. To wróćmy do naszej rozmowy. Dom matki i dziecka, miejsce, które tętni życiem, jak się okazuje, chociaż kiedy słyszę o liczbie podopiecznych, to nie są to takie duże liczby. Oczywiście to pewnie też wynika z racji możliwości, jakie posiadacie, jeśli chodzi o przyjęcie osób, które potrzebują pomocy.
Tak, ale to miejsce zostało dostosowane do konkretnych potrzeb, bo rzeczywiście tyle w tym ostatnim czasie matek średnio trafiało do naszej placówki. Myślę, że z tego powodu, że są w innych diecezjach również takie domy, nie w każdej oczywiście, ale też świadomość ludzi zmienia, jeśli chodzi o opiekę nad takimi osobami. Może też i kwestie materialne na to wpływają, że mają gdzie pójść i nie jest tak jak na początku, w latach 90., kiedy było nawet 30 w naszej placówce, ale już od paru lat to jest taka średnia liczba tych pięciu, czterech matek z dziećmi.
To pokazuje pewnie skalę problemu i nasuwa wnioski, że coraz lepiej jednak funkcjonują również matki w trudnej sytuacji w społeczeństwie. Perspektywy na tę poprawę są wciąż, czy myślicie, że jeszcze przez wiele lat będziecie musieli tego rodzaju pomoc nieść?
Myślę, że taka pomoc jest potrzebna przez kolejne lata na pewno, ponieważ, jak wspomniałem, to nie są tylko kwestie materialne, więc kwestia takiej małej zaradności życiowej. To jest taki procent w społeczeństwie, który zawsze będzie, tak jak procent bezrobotnych, pewien taki, który zawsze jest i myślę, że to zmusza również nas, ludzi Kościoła, do tego, żeby być czujnym, żeby nie stracić tej wrażliwości, że zawsze są tacy ludzie, przy których gdzieś sprawdza się nasza wiara, nasze życie Ewangelią, bo tak na to patrzymy w ogóle na dzieła miłosierdzia, na Caritas, że nie jest to jedna tylko z instytucji pomocowych, ale gdzieś jeszcze ten duch Ewangelii istnieje i chcemy, żeby był i o to walczymy też. Każdy sam w sobie też o tego ducha Ewangelii walczy.
Czy osoby, które są w tak trudnej sytuacji, szukają pomocy u was, zwracają uwagę na to, że jesteście organizacją w pewnym sensie ukierunkowaną wyznaniowo, czy tutaj nie ma to żadnego znaczenia i ten człowiek i ta pomoc jest elementem decydującym?
My przyjmujemy wszystkich bez względu na wyznanie. Pewnie niektórym się wydaje, że tutaj jak są siostry, jak jest ksiądz, jest kaplica, no to będzie tak kościółkowo, ale nikogo nie przymuszamy. Owszem, zwracamy uwagę na to, że no, świat duchowy istnieje i jest częścią życia każdego z nas i każdy w zależności też od swojego wyznania ma prawo tutaj tę wiarę wyznawać. No, przykładem jest to, że nie tylko udało się przygotować do chrztu niektóre dzieci w kościele katolickim, ale także osoby prawosławne przygotowywaliśmy do chrztu w cerkwi prawosławnej, a także do ślubu w cerkwi, więc to pokazuje ducha też ekumenicznego, że gdzieś spotykamy się na tej płaszczyźnie miłosierdzia wszyscy razem i jest to możliwe.
To od tej sfery duchowej teraz zejdźmy już bardzo mocno na ziemię, bo funkcjonowanie takiego dużego domu, cały czas jestem pod wrażeniem tych wnętrz i tego miejsca, które posiadacie tutaj, na pewno pociąga za sobą finansowe koszty. Jak sobie z tym radzicie?
Różnie i etapowo, bo tak często mówię, że od początku mieszkam tutaj na placu budowy, bo każdego roku jest jakaś inwestycja. Z jednej strony to jest dobrze, że się centrum rozwija, ale z drugiej jest to takie no, wyrywanie ciągle i tego czasu i szukanie środków na to, żeby warunki naszym podopiecznym nieco poprawić. Jesteśmy rok już po zamieszkaniu w mieszkaniach wspomaganych z osobami niepełnosprawnymi. To jest piętro nad domem matki i dziecka, ale tutaj u matek mamy stare okna, które już są dziurawe. Łazienki są wspólne też, które mają swoje lata i są w kiepskim stanie. No, naszym marzeniem jest to, żeby i wymienić okna, ale także w każdym pokoju, żeby matka miała łazienkę, tak żeby również dziecko w takich komfortowych warunkach się wychowywało od początku.
Skąd więc pozyskiwać środki? Caritas jest organizacją pożytku publicznego. Czy tak zwany 1% to jest element ważny w waszym budżecie?
Tak, mamy tę działalność wydzieloną, Caritas potrzebującym, 1%, i staramy się każdego roku, żeby to był taki konkretny cel, więc ten rok 1% to jest remont domu matki i dziecka.
Trwa właśnie okres, kiedy rozliczamy się z podatku dochodowego. To może kilka słów do tych, którzy właśnie ślęczą nad rozliczeniem i zastanawiają się, czy i komu przekazać 1% swojego podatku.
Myślę, że się długo nie trzeba zastanawiać, tylko po prostu na ten 1% Caritas potrzebującym można przeznaczyć tę część podatku. W tym również możemy pomóc. Przez stronę internetową można pobrać gotowy formularz, ale również jeżeli ktoś sobie z tym nie radzi, może przyjść do naszej księgowości i tam mu pomożemy bezpłatnie.
To gdzie odnaleźć waszą księgowość, gdyby ktoś takiej pomocy potrzebował?
W naszym centrum w Białymstoku, ulica Warszawska 32.
Caritas Archidiecezji Białostockiej. Wielowątkowa działalność i mam wrażenie, że z każdym rokiem sięgacie coraz to nowych sfer działalności pomocowej.
Oczywiście, tamten rok i ten to jest przede wszystkim pomoc przy granicy migrantom i uchodźcom, a także w różnych innych placówkach, więc to było takie i cały czas jest ogromnym wyzwaniem, bo zaangażowaliśmy w to i duże nasze siły i także środki, ale widzimy, że udało się też w czas pomóc tym osobom, które były w największej potrzebie.
Czy problem uchodźców jest tym problemem, który zostanie na stałe z wami?
Tak, myślę, że przez najbliższe lata będziemy będziemy gościć tych ludzi. Jest to problem złożony i dlatego potrzebna jest bardzo taka roztropna działalność. Myślę tutaj także i o służbach, i o mieszkańcach, więc tu są takie trzy grupy, które wymagają też naszej uwagi. Więc teraz nastawiamy się głównie na tę pomoc długofalową, ponieważ ten ruch przygraniczny nieco się uspokoił, jeśli chodzi o granicę z Białorusią, ale już jesteśmy przygotowani na działania wobec już nie migrantów, ale uchodźców z Ukrainy, więc jeżeli jest taka potrzeba, to ich przyjmiemy i udzielimy pomocy. Jesteśmy na to przygotowani. Również, kiedy były takie oficjalne zapytanie ze strony Caritas Polska, także zgłosiliśmy naszą gotowość.
Jak dużymi siłami i środkami dysponujecie na taką ewentualność?
W miarę potrzeb będziemy też zbierać, tak jak to się działo do tej pory. Więc na razie magazyny mamy wypełnione wystarczająco, ale czasami tak jest, że jedzie pomoc do jakiejś placówki i od razu z samochodu jest wszystko rozdzielane, więc to czasami jest też jakiś transport z Polski, ktoś w prezencie jakieś i ubrania i jedzenie dał tym ludziom znajdującym się w największej potrzebie. To jest cały czas w ruchu, można powiedzieć. W zależności od potrzeb będziemy dostosowywali nasze środki i to wszystko, co mamy.
Żyjemy w świecie multimediów, internetu, społecznościowych portali, którymi też się posługujecie. To jest jakiś taki sposób komunikacji, gdzie każdy z naszych słuchaczy może zajrzeć i zapoznać się w jeszcze inny sposób z działalnością Caritasu?
Tak, najaktywniejsi jesteśmy na Facebooku. Strona też jest aktualna. Teraz troszeczkę chcemy ją unowocześnić, przebudować, ale Facebook rzeczywiście jest takim ciekawym medium do komunikacji. Zgłaszają się i osoby, które potrzebują pomocy, ale także te, które chcą pomóc. Także jesteśmy cały czas aktywni, a nawet zgłaszają się dziennikarze, którzy chcą z nami zrobić wywiad.
To chyba już jest tradycja bardzo, bardzo długa, jeśli chodzi o dziennikarzy i te relacje z Caritasem. Zastanawiam się też nad tym, czy te współczesne technologie sprawiają, że docierają do Was te nowe, młode pokolenia, czy korzystają z tych narzędzi, jak chociażby facebookowy profil, osoby, które mają lat nieco więcej niż na przykład 20, 30, 40.
Myślę, że to jest tak dynamiczne, te media społecznościowe, że Facebook wcale nie jest już medium dla młodzieży. To jest już, można powiedzieć, 40-50 plus. Tak naprawdę, chyba większość. Jest jeszcze Instagram i inny TikTok, ale to jest jeszcze przed nami. Na pewno wolontariusze, którzy czują w sobie jakieś takie powołanie do pomocy osobom potrzebującym, znajdą sposób, żeby się z nami skontaktować, a ich oczywiście serdecznie zapraszamy do Centrum Wolontariatu, do parafialnych zespołów Caritas, do szkolnych kół Caritas. Naprawdę można dużo dobrych rzeczy zrobić i takich, które dają też radość i są rzeczywiście potrzebne ludziom.
Ksiądz Jerzy Sęczek, dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej, był moim gościem. No, korci mnie bardzo, żeby nazaretanki zapytać o społecznościówki. Czy do Was również docierają te nowe technologie i jesteście z nimi na bieżąco, albo czy widzicie jakieś zalety funkcjonowania w tym świecie internetu?
Powiem, że to tak samo jak z moimi mamami, bardzo indywidualnie. To znaczy, korzystamy na miarę potrzeby, bardziej tak. Jeżeli jest taka potrzeba, to tak. Ja sama akurat nie za wiele korzystam z mediów społecznościowych, ale dlatego, że bardziej się obracam tutaj w domu, w relacjach takich, które są bezpośrednie, one mi tutaj wystarczają. Natomiast ludzie mnie przez Facebooka na różne sposoby znajdują. Jeżeli chodzi o placówkę, znajdują placówkę i tutaj trafiają. I słyszę nieraz, że korzystali z takich. Mamy siostrę, która jest młodsza troszeczkę ode mnie, a nawet dużo troszeczkę, więc ona szybciej z tych mediów korzysta i też jest takim dobrym pośrednikiem dla mnie. Ale ja, myśląc o sobie już, nie mówię tego w sensie jakiejś niechęci czy nie wiem, nieumiejętności, tylko po prostu braku potrzeby korzystania z tych mediów w tym momencie dla mnie.
Czyli jest to po prostu narzędzie jedno z wielu?
Narzędzie jedno z wielu. Jak jest potrzebne, to jak najbardziej można z niego skorzystać.
Ale myślę, że nasi słuchacze chętnie poszukają Was również w mediach społecznościowych. No i jak się okazuje, bez problemu Was tam odnajdą.
Ja jeszcze, korzystając z okazji, że jesteśmy słyszeni w eterze, chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy nas tutaj wspierają, bo ksiądz dyrektor mówił tutaj o 1%, natomiast ja jeszcze żyję taką ogromną falą dobroci, która nas tutaj dotknęła w okresie Bożego Narodzenia. Bardzo dużo różnych społeczeństw, szkół, placówek, ludzi indywidualnych. Przyjeżdżało tutaj do nas, żeby nam przywieźć tak zwane paczuszki dla maluszka, czy jakieś szlachetne paczki, czy jakąkolwiek pomoc. Ja odebrałam bardzo dużo telefonów z pytaniem, co wam jest potrzebne. I na miarę właśnie naszych potrzeb zostaliśmy obdarowani. Często powtarzałam ludziom, że to są dary, które nam będą towarzyszyły przez cały rok, bo to często są właśnie pampersy, jakieś chusteczki, jakieś środki czystości. Jest nam to bardzo potrzebne, a ułatwia mamom życie, bo one nie muszą tego kupić, więc zawsze jakieś parę złotych zostaje im w portfelu, nawet na odłożenie sobie na potem. Więc serdecznie z tego miejsca dziękuję.
Dom Matki i Dziecka w Supraślu. Wyjątkowe miejsce wyjątkowych ludzi.
I wszystkim naszym darczyńcom mówimy dziękujemy.
Ścigamy się.
To samochody będzie się ścigać.
A tam na
chodę. Samochody wyjechały na chodę. I odjechały w siną dal. Dom Matki i Dziecka to nie tylko pokoje, nie tylko kuchnia, nie tylko opieka, ale też tor wyścigowy.
Trzeci sektor.